Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym dla słuchaczy Radia Maryja poprowadzi ksiądz profesor dr habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Beatyfikacja Jana Pawła II. Najbliższa druga niedziela wielkanocna, obchodzona w całym Kościele jako święto miłosierdzia, z pewnością zapisze się w historii Polski jako jeden z najdonioślejszych dni. Dnia 1 maja bieżącego roku w Rzymie na placu świętego Piotra papież Benedykt XVI dokona uroczystego aktu wyniesienia do chwały ołtarzy swego poprzednika i zarazem największego z rodu Polaków, Jana Pawła II. Wszyscy więc żyjemy w klimacie radosnego oczekiwania. Zapewne wielu z nas dziś lub jutro uda się w pielgrzymce do wiecznego miasta, aby tam, razem z tysiącami pielgrzymów z całego świata, przeżywać bezpośrednio i osobiście to szczególne wydarzenie. W tych dniach starsi, którzy pamiętają ten niezwykły pontyfikat, mogą przywołać w pamięci niezapomniane chwile 8 pielgrzymek do ojczyzny. Natomiast młodsi będą mieli okazję doświadczyć tego samego tchnienia Ducha Świętego, którego w czerwcu 1979 roku na ówczesnym Placu Zwycięstwa przyzywał Jan Paweł II, a które radykalnie odmieniło naszą współczesną historię. A zatem po raz kolejny mocniej zabiją nam serca i znów będziemy mogli dumnie podnieść czoło na oczach całego świata. Oby to jednak nie była tylko piękna, uroczysta chwila, po której szybko wróci szara rzeczywistość, a wraz z nią znów zaboli nas niezaleczona rana katastrofy smoleńskiej. W dalszym ciągu, jak biczem, smagać nas będą wciąż nierozwiązane problemy społeczno-gospodarcze i dusić się będziemy nieznośną atmosferą wzajemnych politycznych i sąsiedzkich uprzedzeń oraz niechęci. Trzeba już dziś pytać siebie o to, jakie przesłanie dla nas, dla mnie osobiście, dla mojego życia i codzienności płynie z beatyfikacji Jana Pawła II. Bo czemuż służyłaby ta epokowa chwila, gdyby nie pozostawiła w nas trwałego śladu? Odnośnie do tego wypada przypomnieć, że przyszły błogosławiony w czasie całego swego pontyfikatu, wiernie wypełniając wskazania Soboru Watykańskiego II, nieustannie podkreślał wartość świętości jako podstawowego powołania każdego chrześcijanina. Już w 5 roku posługi Piotrowej wydał konstytucję apostolską pod tytułem Divinus Perfectionis Magister, w której zawarł nowe, ogólne zasady odnośnie do prowadzenia spraw beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych. We wstępie do tego dokumentu czytamy między innymi: uczniowie Chrystusa, jak nas poucza II Sobór Watykański, nie ze względu na swoje czyny, lecz według postanowienia i Jego łaski, powołani i usprawiedliwieni w Panu Jezusie, w chrzcie wiary stali się prawdziwymi synami Bożymi i uczestnikami natury Bożej, a przez to rzeczywiście świętymi. Spośród nich wybiera Bóg w każdym okresie wielu, którzy przykład Chrystusa najbardziej naśladują i przelewają krew lub praktykując heroiczne cnoty, dają wspaniałe świadectwo Królestwu Niebieskiemu. Dalej sługa Boży pisze: gdy bowiem przyglądamy się życiu tych, którzy wiernie naśladowali Chrystusa, otrzymujemy nową motywację i pobudkę do szukania przyszłego miasta, to jest chwały nieba, i poznajemy najpełniej drogę, po której wśród zmienności świata, stosownie do stanu i warunków każdemu z nas właściwych, możemy dojść do doskonałego zjednoczenia z Chrystusem, czyli świętości. W tych słowach Jan Paweł II pokazuje zasadniczy motyw, dla którego Kościół wynosi do chwały ołtarzy mężczyzn i kobiety, dzieci, młodzież i starców, duchownych, osoby konsekrowane i świeckich, także małżonków, słowem przedstawicieli wszystkich stanów życia w Kościele. Oni są dani nam po to, abyśmy wpatrując się w przykład ich życia, uczyli się przede wszystkim naśladować Chrystusa, ów niedościgniony wzór świętości, abyśmy w błogosławionych i świętych oddawali chwałę Bogu jedynie świętemu. I po trzecie, abyśmy coraz bardziej otwierali się na potężne wstawiennictwo błogosławionych i świętych u Boga. Wszystko po to, abyśmy spełnili nasze podstawowe powołanie, jakim jest świętość i zbawienie. Przypomniał o nim nasz rodak w liście apostolskim Novo Millennio in Unte, wydanym na zakończenie wielkiego jubileuszu roku 2000. Wśród najważniejszych zadań, jakie wskazał Kościołowi na trzecie tysiąclecie, jest właśnie dążenie do świętości. Od razu na początku trzeba stwierdzić, że perspektywą, w którą winna być wpisana cała działalność duszpasterska, jest perspektywa świętości. Czytamy w tymże dokumencie. Dalej papież pisze, że cały program duszpasterski Kościoła ma być bezwzględnie podporządkowany dążeniu do świętości, przez którą rozumie wysoką miarę zwyczajnego życia chrześcijańskiego. Całe życie kościelnej wspólnoty i chrześcijańskich rodzin, czytamy w tymże liście, winno zmierzać w tym kierunku. A ponieważ do tego wspólnego celu prowadzą bardzo różne indywidualne drogi, dlatego konieczna jest, jak czytamy, prawdziwa pedagogika świętości, która zdolna jest dostosować się do rytmu poszczególnych osób. Winna ona łączyć całe bogactwo propozycji dostępnych dla wszystkich z tradycyjnymi formami pomocy indywidualnej i grupowej oraz z nowszymi formami udostępnionymi przez stowarzyszenia i ruchy uznane przez Kościół. Przytoczone tu słowa przywołują na pamięć inny papieski dokument o ogromnym znaczeniu, a mianowicie adhortację apostolską Christi Fideles Laici, w której po raz pierwszy papież w imieniu całego Kościoła wprost zajął się znamiennym dla naszych czasów, niezwykle bogatym i żywym zjawiskiem zrzeszeń chrześcijańskich. Nie tylko dokonał ich klasyfikacji na stowarzyszenia, grupy, wspólnoty i ruchy, ale podał także jasne kryteria oceny ich miejsca w Kościele. To, co zwraca uwagę, to postawienie na pierwszym miejscu wśród wspomnianych kryteriów troski o świętość członków różnego rodzaju zrzeszeń. Innymi słowy, jeżeli dane zrzeszenie w swej działalności byłoby bardziej zatroskane o zewnętrzne przejawy aktywności, aniżeli o duchowy wzrost każdego z członków, to zdaniem przyszłego błogosławionego sytuowałoby się poza wspólnotą Kościoła, który z natury jest wspólnotą świętości. Gdybyśmy prześledzili inne oficjalne dokumenty Jana Pawła II, jak również niezliczone wystąpienia publiczne, to bez trudu dostrzeglibyśmy, że temat świętości zajmuje w nich wyjątkowo dużo miejsca. Jest to jego ulubiony temat i poniekąd osnowa, czyli oś wszystkich papieskich rozważań, co zresztą sam potwierdził, pisząc w liście do kapłanów na Wielki Czwartek z 2001 roku. Nie jest przypadkiem, że w minionych latach starałem się rozwinąć na większą skalę praktykę publicznego uznawania świętości we wszystkich środowiskach, w których się ujawniła, aby można było ukazać wszystkim chrześcijanom różnorakie wzorce świętości oraz by wszyscy pamiętali, że są osobiście do niej powołani. Na potwierdzenie tych słów przypomnijmy, że papież w sumie osobiście, poza nielicznymi wyjątkami, przewodniczył 51 obrzędom kanonizacji, podczas których ogłosił 482 świętych, przewodniczył 147 beatyfikacjom, wynosząc do chwały ołtarzy 1338 osób, w tym 1031 męczenników i 307 wyznawców. W czterech wypadkach wydał dekrety potwierdzające istniejący kult. Niekiedy były to akty zbiorowych kanonizacji czy beatyfikacji. W tej liczbie jest duże grono Polaków lub osób związanych z Polską, a więc 9 świętych i 154 błogosławionych. Za kilka dni to on powiększy grono polskich błogosławionych, którzy od 1000 lat wiary chrześcijańskiej na naszej ziemi modlą się za nami i orędują, abyśmy nie ustali w drodze do zjednoczenia z Chrystusem. Oni są dla nas jak polne kwiaty, po których czasem bezwiednie depczemy, zamiast zachwycić się ich pięknem, gdyż są odblaskiem piękna Boga Stwórcy. Świętość, a więc to, do czego wszystkich nas wzywał Jan Paweł II przez prawie 27 lat swego pontyfikatu, niebawem uroczystym aktem beatyfikacji stanie się także jego udziałem. On, który tylu wyniósł do chwały ołtarzy, teraz sam zostanie wyniesiony. Oznacza to, że to, co gorliwie głosił słowem, jeszcze gorliwiej potwierdził doskonałością swego życia. W ten sposób pozostawił nam bezcenny testament, abyśmy i my nie ustawali w drodze do świętości. I to jest to zobowiązanie, które przede wszystkim powinno pozostać nam w duszy, gdy ucichną echa uroczystej beatyfikacji, a powróci codzienność. Trzeba nam właśnie w codzienności osiągać wysoką miarę zwyczajnego życia chrześcijańskiego, bo takie było pragnienie naszego wielkiego rodaka, niebawem błogosławionego Jana Pawła II.